Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam radiosłuchaczy.
Czy mamy pad w temacie lekcji religii? Biskupi podkreślają, że podejmą kroki prawne. Jest komunikat strony kościelnej z posiedzenia Komisji Wspólnej, przedstawicieli rządu i konferencji Episkopatu Polski. Co z niego wynika?
Ten problem oczywiście cały czas narasta. Nie następuje jakieś zbliżenie, konsensus. Strona kościelna ponownie zwróciła uwagę na sprzeczność rozporządzenia ministra edukacji z 26 lipca bieżącego roku oraz projektu nowego rozporządzenia skierowanego do konsultacji publicznych 30 z kolei września 2024 roku. I to jest sprzeczne z przepisami wyższego rzędu, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej na czele. I na to zwracamy przede wszystkim uwagę. Mówię tutaj o stronie kościelnej. Ważne jest, iż rodzice coraz w sposób bardziej gremialny włączają się w tę dyskusję. Chodzi też jeszcze o przedmiot edukacja zdrowotna. Tutaj opór rodziców jest coraz bardziej narastający, coraz bardziej powszechny.
Na ten temat dyskutowała także diecezjalna rada duszpasterska. Ksiądz biskup przysłuchiwał się tym obradom. Temat dotyczył koncepcji duszpasterstwa parafialnego w kontekście właśnie dyskusji nad zmianą organizacji lekcji religii w szkole. Jakie argumenty się pojawiały? O czym mówili członkowie diecezjalnej rady duszpasterskiej?
Chcę podkreślić, że w zdecydowanej większości członkami diecezjalnej rady duszpasterskiej są osoby świeckie. Dlatego to gremium jest też ważne dla biskupa, ponieważ uwzględnia tutaj postulaty, pragnienia, wizje, idee, analizy środowiska ludzi świeckich żyjących w kościele i między innymi zwracano uwagę na to, że lekcje religii w szkole nie są odpowiednio traktowane w całym systemie edukacyjnym przez ministerstwo, stronę rządową i tutaj naciskano, aby cały czas podejmować działania w tym kierunku, żeby zachować lekcje religii w szkole z całym tym otoczeniem, które było wcześniej prawnym i także wpisanym między innymi w podstawę programową. Ale zwracano też uwagę, świeccy członkowie Rady zwracali uwagę na konieczność równolegle prowadzenia zaangażowanej katechezy parafialnej. Tutaj chodzi nam głównie o katechizację rodziców. W drugiej kolejności dopiero dzieci i młodzieży. I te postulaty się oczywiście wiążą z zapisami ostatniego piątego synodu diecezji tarnowskiej, gdzie wyeksponowaliśmy konieczność prowadzenia katechizacji w rodzinie, w parafii i powiedzmy w konsekwencji także w innych miejscach, przestrzeniach. I taką przestrzenią jest też szkoła jako możliwość prowadzenia lekcji religii dla uczniów.
Ważne te dyskusje w Polsce, ale także patrzymy na świat, gdzie i konflikty zbrojne, rebelie, wojna, bieda, brak nadziei, to jest codzienność mieszkańców Strefy Gazy. Jak duchowo i jak materialnie diecezja tarnowska wspiera właśnie ten rejon świata?
Chciałem podkreślić, że nasza diecezja od dziesięcioleci pomaga środowisku palestyńskiemu i nie tylko w Ziemi Świętej, dlatego że między innymi nasi pielgrzymi, którzy udawali się do ziemi Chrystusa, wspierali na przykład sierocińce prowadzone przez siostry zakonne i to były sierocińce głównie dla tych dzieci porzuconych, dzieci, które utraciły swoich rodziców. No bo przecież wiemy, że cały czas to napięcie ma miejsce, to są zamachy, to są ofiary tego ustawicznego konfliktu między państwem palestyńskim a Izraelem. Teraz ta sytuacja tak jest nabrzmiała, wiemy wszyscy doskonale z doniesień medialnych, iż osoby zamknięte w Strefie Gazy, głównie Palestyńczycy, są w okrutnych warunkach i stąd też nasza pomoc i modlitewna, bo rozpoczęliśmy nowennę do Dzieciątka Jezus właśnie w intencji mieszkańców, dzieci dorosłych w Strefie Gazy, ale także wspieramy działającą tam parafię Świętej Rodziny, która pomaga uchodźcom różnych narodowości, religii i między innymi nasza kolęda misyjna będzie także wspierać tę parafię, czyli te osoby, które są zagrożone w Strefie Gazy. Głównie chodzi nam o dzieci, ale także oczywiście o osoby dorosłe, mamy, rodziców, którzy są w sytuacjach tragicznych. Widzimy zdjęcia w przekazie medialnym, informacje, które do nas docierają. Oczywiście w ramach kolędy misyjnej też będziemy wspierać inne dzieła już tradycyjnie, czyli misyjne szpitale, szkoły prowadzone, ewangelizację, dożywianie dzieci i tak dalej, i tak dalej.
Około 20 tysięcy dzieci co roku włącza się w kolędowanie misyjne i tutaj właśnie ksiądz biskup wyliczał dzięki tym ofiarom, jak wiele dobrych dzieł charytatywnych jest prowadzonych, szpital, szkoły, ewangelizacja, ale w czym to właśnie naszym dzieciom, czyli kolędnikom tutaj z diecezji tarnowskiej pomaga to, że one się angażują, chcą zrobić coś dobrego dla innych dzieci, przecież to wymaga wysiłku, przygotowań.
To prawda. Olbrzymi wysiłek, przygotowanie i chęć ze strony dzieci. Myślę jednak, że jesteśmy w poważnym problemie, trudności, ponieważ ilość przepisów i ich namnażanie powodują, że nastąpi paraliż jakiejkolwiek działalności z dziećmi, między innymi kolędy misyjnej, ale myślę też o innych inicjatywach w przestrzeni świeckiej. To wygląda tak, że niemal trzeba przygotowywać te dzieci według takich protokołów, jakby były wysyłane na Marsa i z powrotem. Mówię, przepraszam dosadnie, ale wydaje mi się, że no niestety ten gorset przepisów prawnych powoduje, iż wiele aktywności dzieci bardzo pozytywnych, bardzo twórczych jest po prostu zabijanych przez system nieludzkiego, irracjonalnego prawa. I to jest pewne wyzwanie, które stoi przed rodzicami, dziećmi, przed kościołem, przed parafiami. Chcemy mimo wszystko zachować tę tradycyjną formę kolędowania, kiedy dzieci odwiedzają rodziny w naszej diecezji, bo to była piękna, wspaniała kolęda, która ujawniała tajemnicę narodzin Chrystusa pośród nas. Dzieci muszą wyjść, czasem są warunki trudniejsze, zewnętrzne. Trzeba się zaprezentować, nauczyć programu, wchodzi się do domów, a więc zawsze jest pewien też stres może, chociaż dzisiaj dzieci są bezstresowo wychowywane, ale to wymaga wysiłku. Dzieci czasem poświęcają wiele dni, które mogłyby spędzić sobie na przyjemnościach, idąc w trudnych warunkach atmosferycznych i głosząc Ewangelię poprzez kolędę misyjną.
W audycji omawiamy statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej i co synod mówi o okresie Narodzenia Pańskiego?
Zapisy są oczywiście wypadkową nauczania Kościoła powszechnego, ale jeszcze raz akcentujemy, że ten okres Narodzenia zaczyna się od pierwszych nieszporów uroczystości Bożego Narodzenia, trwa aż do niedzieli po Objawieniu Pańskim. Stąd też troszczymy się o uroczystość Objawienia Pańskiego. Wywalczyliśmy jako dzień wolny, bo teraz były te próby, żeby znowu ten dzień był dniem pracującym, ale on dla chrześcijaństwa, Objawienie Pańskie, uroczystość Trzech Króli jest bardzo, bardzo ważną uroczystością. Też bardzo mocno zwracamy uwagę na i zachęcamy do tradycyjnego przeżywania Wigilii Bożego Narodzenia. I tutaj chodzi o ten zwyczajowy post i wieczerzę wigilijną połączoną z modlitwem, czytaniem Pisma Świętego, dzieleniem się opłatkiem, śpiewem kolęd, dlatego że zauważamy jakieś takie dziwne świeckie tradycje, które rugują to, co jest istotne z uroczystości Bożego Narodzenia, z przygotowania do tej uroczystości. Jednak religijny wymiar pozwala nam głębiej, z radością przeżywać święta, które są istotą. Narodzenie Chrystusa jest istotą w okresie przygotowawczym, czyli tym adwentowym i później Bożego Narodzenia, tych świąt. Możemy powiedzieć, bez tajemnicy Bożego Narodzenia nie ma świąt. I to chcę mocno podkreślić. Jest tylko jakaś komercyjna zabawa, która do niczego w sumie nie prowadzi.
A ksiądz biskup w tym roku przygotuje szopkę?
Współuczestniczę w tym przygotowaniu. Wykonałem tam już pewne prace wstępne, które zawsze są podstawą do wybudowania tej szopki. Bardzo serdecznie, jak co roku, zachęcam wszystkich i dorosłych, i dzieci, aby była ta modlitwa przy żłobku, ale żeby też mieć tutaj swoją szopkę, czy w mieszkaniu, w środku, w domu, czy na zewnątrz, w ogrodzie. To jest też przejaw naszej wiary, którą ujawniamy na zewnątrz, a wszyscy, którzy przechodzą koło naszego domu, mogą się zbudować duchowo, gdy właśnie widzą symbole chrześcijańskie Bożego Narodzenia. One ujawniają się w całej pełni właśnie w szopce betlejemskiej.
Jeszcze jest czas, aby szopkę przygotować. Dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny za ten wspólnie spędzony czas. Szczęść Boże.